Kochani, dzisiaj jest taki temat o powstaniu z martwych, o zmartwychwstaniu. Wiecie, ja się spotkałam z bardzo różnymi zdaniami na ten temat, co się to dzieje z człowiekiem po śmierci. I wiecie, że bardzo dużo ludzi w ogóle nie wierzy, że cokolwiek jest po tej drugiej stronie. I dla wielu to może by była nawet dobra nowina, ponieważ w historii znamy wielu takich ludzi, którzy, aby uciec przed odpowiedzialnością z powodu tego, co okropnego zrobili tutaj na tej ziemi, nie wiem, popełniali na przykład samobójstwa, tak? Bo myśleli, że jak umrą, to wszystko się kończy, tak rozumiem, bo by może tego nie zrobili. Wiecie, każdy z nas miał takie osoby, które umarły spośród naszych bliskich. I ja też w tym roku, w styczniu, byłam na pogrzebie mojej mamy, wiecie, i mówiło się tam naprawdę dużo o tym zmartwychwstaniu, o powstaniu zmartwych, o tej nadziei, że my się spotkamy, że to nie jest takie rozstanie, wiecie, na wieki. I teraz, jeśli chodzi o to, czy coś będzie po tej drugiej stronie, to Biblia się bardzo wyraźnie wypowiada na ten temat. Biblia pouczy, że każdy człowiek, który żył pod słońcem, czyli tu w tej czasoprzestrzeni, w tym w czasie, tu na tej ziemi, stanie kiedyś przed sądem Bożym. I o tym dwa kazania miała nasza siostra Danusia dwie poprzednie niedziele. I że my wiemy o tym, że wszyscy, ale to wszyscy powstaną z martwych, tak? Za wyjątkiem tych, którzy nie zdążą umrzeć, ponieważ jeżeli Pan Jezus zdąży powrócić w czasie ich życia, to oni nie zdążą umrzeć, tak? Więc to, że my umrzemy i powstaniemy z martwych oraz że staniemy przed sądem, to jest taka podstawowa nauka nowotestamentowa. To jest coś, co uczono w ogóle pierwsi chrześcijanie, to była po prostu podstawowa rzecz, tak? Nauka o zmartwychwstaniu. Dodam jeszcze, że na temat zmartwychwstania, powstania z martwych, ale to już nie będzie chyba tematem dzisiejszego kazania, bo pewnie nie starczy nam czasu, jest to, że w Starym Testamencie mamy wiele fragmentów, które mówią o zmartwychwstaniu. I ten temat, czy jest zmartwychwstanie, czy nie ma zmartwychwstania, był też tematem rozmaitych rozważań wśród między innymi Sadyceuszy i Faryzeuszy i oni mieli odmienne zdanie na ten temat. Przychodzili do Pana Jezusa wypytywać się, co On sądzi na ten temat, a On tylko mówił, nie znacie pism i mocy Bożej. Tak? Ponieważ te pisma mówiły o tym. One wskazywały na zmartwychwstanie Mesjasza, którym okazał się być Jezus Chrystus i w ogóle na tym, że każdy zmartwychwstanie i powstanie z grobu. To była nadzieja zmartwychwstania. W tej nadziei my powinniśmy żyć, tak? Paweł pisał w pierwszym liście do Koryntian 15:19, jeżeli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. Wiecie, kiedy się idzie za Jezusem Chrystusem, to bardzo często po prostu wszystko zostawiasz. Tak? Po prostu świat jest za tobą i ty idziesz za Chrystusem. I może my tu w Polsce jeszcze nie płacimy takiej ceny jakiejś ogromnej za pójściem za Panem, ale są miejsca na tej ziemi, gdzie żeby pójść za Chrystusem, się do Niego przyznać, to się naprawdę czasami płaci po prostu cenę najwyższą. Tak? Więc ludzie tracą majątki, rodzinę, tak, są wykluczani ze społeczności, ciężko prześladowani. I tak zawsze było, od samego początku właściwie istnienia Kościoła. Tak? I teraz, gdybyśmy tylko tą nadzieję pokładali tu na tej ziemi w Chrystusie, to można by powiedzieć, właściwie dlaczego my tą cenę płacimy? No jesteśmy pożałowania godni. Tak? Gdybyśmy nie wierzyli, że tu poza tą ziemią, poza tym czasem tu na ziemi jest czas w wieczności, no to pomyślcie sami. Wiele razy, kiedy my się nawracaliśmy, to naprawdę ciężką cenę niektórzy płacili, tak? Bo się mąż odwrócił, bo się rodzina odwróciła, bo to się wydało co najmniej dziwne, tak? Że ktoś tak jakoś radykalnie chciał pójść za Bogiem i całym sercem, tak? I teraz, co ja chciałam powiedzieć, że powstanie z martwych i sąd wieczny nie należą do tego czasu obecnego, ale do wieczności. Bóg mówi o sobie, że jest Bogiem, Bogiem wiekuistym, Bogiem wiecznym. I to mówi o sobie na przykład w drugim Mojżeszowym, trzeciej rozdziale 13-14 i mówi tak, ja jestem, który jestem. Ja jestem Bogiem, który jest. Bogiem niezmiennie, który niezmiennie pozostaje, jestem. Dla Boga przeszłość, teraźniejszość i przyszłość są zawsze połączone w wieczną teraźniejszość, wieczne ja jestem. Czas jest związany z porządkiem tego świata. Żyjemy tu na tej ziemi, pod słońcem, jak pisał kaznodzieja Salomona, tak? I ten czas powstał wraz z powstaniem ziemi i on przestanie istnieć, kiedy przestanie istnieć ta ziemia, tak? I na czas po prostu człowiek nie ma żadnego wpływu. Wiecie, wielu ludzi po prostu upływa czas i zaczynają zdawać sprawę, że czas na tej ziemi się kończy i choćby nie wiem, jakie bogactwa mieli i tak dalej, nie są w stanie tego czasu jakby zatrzymać, tak? Po prostu to jest poza jak gdyby władzą człowieka, tak? Czas jest dany człowiekowi. I to, co ja wielokrotnie się dzieliłam z tym, że wieczność to nie jest gdzieś tam, tylko ona jest tu zaraz obok nas. To, co ja się wielokrotnie dzieliłam świadectwem, że miałam 18 lat, umarłam w górach w czasie wypadku, tak? Ja po prostu wiedziałam, że no, ja się otarłam po prostu, ta granica była bardzo cienka, tak? Wierzę, że wielu z nas ma takie doświadczenia, tak? Że niewiele brakowało, aby już, że tak powiem, przeszli do wieczności. I każdego z nas czeka ta chwila, że przestaniemy istnieć i przejdziemy do tej wieczności. No więc właśnie pytanie, co jest po drugiej stronie czasu? W 1 Koryntian 15:22, list świętego Pawła do Koryntian, jest napisane tak, albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. Wszyscy. I tak jak pochodzenie od Adama zdecydowało o naszym losie, że po prostu śmierć przyszła na człowieka, tak powstanie z martwych, właśnie dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, jest przeznaczeniem każdego człowieka. I to tego, który będzie zbawiony i nie. Po prostu każdy powstanie z martwych, tak? To po prostu czeka każdego. No, są wyjątki od tego. Nie będą wskrzeszenie z martwych tych, którzy w czasie powrotu Pana Jezusa Chrystusa na tą ziemię będą żywi, tak? I wiecie, ta nowina, że Pan Jezus po raz drugi wróci na tą ziemię, to też nie jeden się dziwi, tak? Mimo, że całe życie chodzi do kościoła na przykład, nie? Bo Pan Jezus przyszedł pierwszy raz, ale również powróci. Kiedy Pan Jezus odchodził z tej ziemi i został uniesiony na obłoku, tak? Żegnał się ze swoimi uczniami, to było na Górze Oliwnej, jako Jerozolimy, to aniołowie potem powiedzieli, no tak jak go widzieliście, jak odchodzi, tak samo on powróci. Tak? Więc my czekamy na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa i wszelkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że ten czas jest bliski. Chociaż chrześcijanie czekają od 2000 lat na to wydarzenie. Ale myślę, że chodzi o to, żeby być w takiej gotowości, że Pan może w każdej chwili przejść, ale mamy być w gotowości, że my w każdej chwili możemy tą granicę wieczności przekroczyć, bo nigdy nie wiemy, co się nam wydarzy. I w 1 Koryntian 15:51-53 czytamy. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni w jednej chwili, w oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni, albowiem to, co skażone, musi przeoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi się przeoblec w nieśmiertelność. Czyli nie wszyscy zaśniemy, to znaczy tutaj Paweł, święty Paweł mówi o osobach, które doczekają przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. Nie wszyscy umrą, bo w tym czasie, kiedy Pan Jezus przyjdzie, no to oni będą tutaj żywi na tej ziemi. Czyli to dotyczy tych, którzy należą do Jezusa Chrystusa, chrześcijan, tak? W Biblii również czytamy o przypadku Henocha i Eliasza, którzy to żywcem zostali wzięci do nieba. I to są jedyne dwa przypadki, kiedy Boże Słowo, Biblia, mówi o tym, że ktoś został żywcem wzięty do nieba. Tak? Czyli oni, no ich nie dotyczy to zmartwychwstanie, tak? Ale z całą pewnością powstaną z martwych ci, którzy umarli. I pewnego dnia wszyscy będziemy sądzeni. Wszyscy będziemy sądzeni. I wiecie, ja wiele razy dziękowałam Bogu, że to Pan jest moim sędzią. Że to Pan jest moim sędzią, bo On jest sędzią i świadkiem w każdej mojej sprawie. I wielokrotnie możemy się tak pomylić w ludzkich osądach danej sytuacji i rzeczy, że ja osobiście naprawdę mówię, Panie, dobrze, że Ty to wszystko widziałeś, byłeś świadkiem i że to Ty będziesz mnie sądzić, tak? A nie żaden sąd ludzki, co Paweł pisał, że żaden sąd ludzki, nawet on sam siebie nie będzie osądzał, bo nie jest w stanie tak naprawdę obiektywnie siebie ocenić. I w Rzymian 14:12 czytamy, że każdy za samego siebie zda sprawę Bogu, że od sądu nikt nie ucieknie. Tak? I to mieliśmy właśnie dwa kazania. Kto nie słuchał, może tego odsłuchać. I w Hebrajczykach 9:27 czytamy, a jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem jest sąd. Tak? I dla kogo to jest dobra nowina? No to jest dobra nowina. Dla kogo zła? No to tak. W każdym przypadku chciałam zaznaczyć jedną rzecz. Zmartwychwstanie poprzedza sąd. Najpierw jest zmartwychwstanie będzie, a potem będzie ten ostateczny sąd nad każdym naszym jakby czynem, tak? I tu chciałam zaznaczyć jedną rzecz, że na sądzie stanie kompletny człowiek. Człowiek, który ma duszę, ducha i ciało. Że na sądzie nie stanie tylko duch z duszą, ale również ciało, ponieważ w ciele dokonywaliśmy uczynki, tak? I o tym jeszcze później będę mówić. W 2 Koryntian 5:10 mamy napisane, że albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele dobre i złe. I to, co przed chwilą powiedziałam, że dlatego, że te uczynki były dokonywane w ciele, tu na tej ziemi, to dlatego jako kompletny człowiek staniemy na sądzie. I teraz tą częścią człowieka, która będzie sądzona, to właśnie, to, co powiedziałam, nie tylko duch i dusza, ale również ciało. I to jest właśnie powód tego, że najpierw będziemy wskrzeszeni z martwych, a dopiero potem będziemy sądzeni. A to, że mamy ducha, duszę i ciało, to wynika chociażby z pierwszego listu do Tesaloniczan 5:23 i tam jest napisane w ten sposób. A sam Bóg pokoju niechaj was poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. I tutaj mówimy o tych trzech elementach, z którego się składa każdy człowiek i Boga interesuje uświęcenie tych wszystkich trzech elementów. I kiedy Bóg stwarzał człowieka, tak, to On powiedział, uczyńmy go, liczba mnoga, Bóg o sobie mówił my, bo wiemy, że Bóg jest w trzech osobach, tak? Więc uczyńmy go na obraz i podobieństwo nasze do nas, podobnego do nas, tak? I w Starym Testamencie ten wyraz obraz jest tłumaczony jako cień. Że to jest, jak popatrzysz na niego, to po prostu jak nasz cień, odzorowuje nas, tak? Odzorowuje Boga. I nasz wygląd przemawia za tym, że jesteśmy podobni do Boga, tak? I to podobne również sugeruje, że mamy naturę podobną do Boga. Że my jesteśmy po prostu bardzo do Boga podobni, tak? I w pierwszej Mojżeszowej, na samym początku słowa, mamy w 2 rozdziale 7 werset napisane tak. Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza jego dech życia i wtedy stał się człowiek istotą żywą. I my tu widzimy takie jakby dwa źródła, z którego pochodzi człowiek. Z jednej strony jest to proch ziemi, z którego Bóg ukształtował ciało, a z drugiej strony duch i dusza, która pochodzi od Boga. Więc to fizyczne ciało stworzone jest z prochu ziemi, a to, co niewidzialne i nieśmiertelne, pochodzi od tchnienia Bożego. Tak? Czyli ta widzialna część pochodzi z dołu, z ziemi, a niewidzialna pochodzi z góry, od Boga. Tak? I teraz w chwili śmierci ten element niewidzialny, duch i dusza, się oddzielają od ciała. Ciało idzie do grobu i się tam rozkłada. Tak? A duch i dusza idzie najpierw przed oblicze Boże. idzie najpierw do Boga. I teraz to ciało czeka jakby na zmartwychwstanie, na odpowiedni moment zmartwychwstania, a duch i dusza, w Kaznodziei Salomona jest napisane 12:7, wróci się proch do ziemi tak jak nim był, duch zaś wróci do Boga, który go dał. Czyli to jest ten pierwszy moment po śmierci, to oddzielenie duszy, ducha od ciała. I teraz duch ludzki staje przed Bogiem. I to w tym momencie nie po to, żeby stanąć przed sądem ostatecznym, który dopiero się będzie odbywał po zmartwychwstaniu, ale pojawia się przed Bogiem w tym celu, aby usłyszeć, gdzie on ma oczekiwać na ten sąd. I są dwa miejsca w tej chwili, gdzie dusze oczekują na sąd. Jest to, słuchajcie, ten Hades i jest miejsce przed Bogiem w tej chwili, tak? Ci, którzy należą do Jezusa Chrystusa, mają bezpośrednio otwarty dostęp do Boga, a ci, którzy odrzucili ofiary Jezusa Chrystusa i Jego imię, oczekują w Hadesie, w piekle, tak? I po śmierci następuje całkowite i trwałe rozdzielenie duchów ludzi sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Sprawiedliwych dzięki sprawiedliwości Jezusa Chrystusa, bo tak to by się nikt nie ostał. Ale obecnie ten stan duchów ludzi sprawiedliwych jest inny niż przed okresem, kiedy Jezus umarł i zmartwychwstał. I tu na przykład Łukasza, 16 rozdział, otwórzmy sobie akurat to, ja to będę czytać z tego. Łukasza, 16 rozdział. Sekundeczkę. Jest historia Łazarza i bogacza. Wielu z nas ją zna. 16 rozdział. I ta historia jest od 19 do 31 wersetu. Przypowieść o bogatym i biednym. I tu jest historia żebraka Łazarza i pewnego bogacza, który to jakoś nie chciał się dzielić swoimi dobrami z tym żebrakiem. Ten żebrak u tego jego drzwi tam leżał. Ciężki los miał. No i jeden i drugi umarł. Tak? I Jezus opowiada, że i wygląda na to, że to jest pewne historyczne wydarzenie. Że to nie była opowieść, którą Jezus wielokrotnie opowieściami, takimi opowiastkami przekazywał prawdy o Królestwie Bożym, ale tu jest jakby wydarzenie, które rzeczywiście się wydarzyło i to było przed Jego śmiercią i zmartwychwstaniem. I przeczytamy sobie od 22 wersetu. W końcu żebrak zmarł, a aniołowie przenieśli go do miejsca, gdzie mógł się cieszyć szczęściem u boku Abrahama. I zwróćmy uwagę, że tutaj nie jest napisane, że szczęściem u boku Pana Jezusa, Boga, tylko u boku Abrahama. Bogaty człowiek również zmarł i został pochowany, a gdy w krainie umarłych doznawał udręki i podniósł oczy i zobaczył z daleka Abrahama, rozłażarza u jego boku, mu powiedział: Ojcze Abrahamie, zawołał. Zlituj się nade mną i poślij Łazarza, aby zanurzył w wodzie koniec swego palca i zwilżył mi język, gdyż cierpię w tym płomieniu. Dziecko, powiedział Abraham, przypomnij sobie, że twoje dobro odebrały za życia, podobnie jak Łazarz zło. Teraz on doznaje tu pociechy, a ty cierpisz. A poza tym między nami i wami rozciąga się wielka przepaść, aby ci, którzy chcieliby przejść stąd do was, nie mogli i aby stamtąd do was nikt nie zdołał się przenieść. I na co ja tu chciałam zwrócić uwagę? Że ludzie po śmierci zachowują osobowość. Mają zdolność rozpoznawania innych osób, porozumiewania się z nimi i świadomość tego, gdzie przebywają. Abraham powiedział do tego człowieka: synu, przypomnij sobie, pomnij, że doznawałeś dobrych rzeczy tutaj na tej ziemi. Tak? Czyli potrafią sobie przypomnieć, co było w ich życiu, tak? No i obaj się znaleźli w krainie duchów zmarłych. I w hebrajskim jest to nazywane Szeolem albo z języka greckiego Hadesem. Ale losy ich były zupełnie inne i różne, tak? Duch bogacza znalazł się w miejscu męki, a duch Łazarza w miejscu odpoczynku, tak? Między nimi rozciągała się potężna przestrzeń, której nie można było przekroczyć w żaden sposób, ani z jednej strony, ani z drugiej. I to miejsce odpoczynku było nazwane przez Pana Jezusa łonem Abrahama i było przeznaczone dla osób idących na ziemi śladami wiary i posłuszeństwa Abrahama. A co się działo w takim razie z Panem Jezusem między Jego śmiercią i zmartwychwstaniem? I to jest, wiecie, bardzo interesujące. W Psalmie 16, 8-1 czytamy taką proroczą zapowiedź śmierci, pogrzebu i zmartwychwstania Mesjasza, którym jest Jezus Chrystus. I tutaj psalmista pisze: weseli się serce moje i raduje się dusza moja, nawet ciało moje spoczywać będzie bezpiecznie, bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani, to znaczy w Szeolu, i nie dopuścisz, by twój pobożny oglądał grób. Dasz mi poznać drogę życia, obfitość radości w obliczu twoim, rozkosz po prawicy twojej na wieki. Pisał to Dawid, a wiemy, że Dawid poszedł do grobu i że jego dusza oczekiwała w tym miejscu odpocznienia na przyjście Pana Jezusa, na zmartwychwstanie. Więc one nie mogły jakby Dawida dotyczyć. On pisał w pierwszej osobie, ale to była wypowiedź o jego potomku, a Jezus właśnie jest potomkiem Dawida, tak? I co my tutaj widzimy? Że ciało Jezusa zostało złożone do grobu, lecz nie uległo procesowi rozkładu. Że jego duch wstąpił do Szeolu, lecz pozostawał tam tylko w okresie między jego śmiercią i zmartwychwstaniem. I Nowy Testament tutaj bardzo szczegółowo na ten temat mówi. Pamiętamy historię, jak Pan Jezus umierał na krzyżu. Obok Niego było dwóch złoczyńców. Jeden się z Niego naśmiewał, naigrywał, jak zresztą większość ludzi, którzy stali pod krzyżem. A jeden z nich w tej ostatniej takiej minucie swojego życia naprawdę w takiej skrusze zawołał do Pana Jezusa, że Jezu, jeżeli będziesz w swoim królestwie, wspomnij na mnie. I w tym momencie Jezus do niego mówi tak: jeszcze dzisiaj będziesz ze mną w raju. Wiecie, dla nas to jest taka nadzieja, że ja nikogo nie zachęcam, żeby do ostatniej chwili, wiecie, swojego życia czekał na wołanie, ale on zawołał w ostatniej chwili. A jest powiedziane, że kto wzywa imienia Pańskiego, ten będzie zbawiony. I on zawołał. I Jezus powiedział: dzisiaj będziesz ze mną w raju. Czyli po śmierci Jezus musiał się znaleźć w raju w którymś momencie. Tak? Raj, inaczej ogród, miejsce w przyszłym świecie przeznaczone duchom, ludziom sprawiedliwych. To jest. Kiedy Jezus umierał, i to mamy w Łukasza 23:46, Jezus zawołał wielkim głosem i rzekł: Ojcze, w Twoje ręce polecam ducha mego. I powiedziawszy to, skonał. Czyli jego ciało zostało złożone do grobu, ale duch został oddany w ręce Boga na miejsce wyznaczone Bożym wyrokiem. Tutaj mamy w Efezjan 4:9-10 taki dosyć trudny tekst i ja go zacytuję. A to, że wstąpił, to cóż innego oznacza, aniżeli to, że najpierw zstąpił do podziemi. Ten, który wstąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. Czyli tutaj mówimy również o tym, że on i był na dole, i był na górze. Tak. I 1 Piotra 3:18-20 mamy napisane: w ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu. W nim też, czyli w duchu, poszedł i zwiastował duchom będącym w więzieniu, które niegdyś nieposłuszne były Bogu, a gdy Bóg cierpliwie czekał za dni Noego. I to też jest bardzo taki interesujący fragment, bo wygląda na to, że Jezus wstąpił do podziemi i głosił, to nie jest powiedziane nawet co, ale on ogłaszał pewne rzeczy duchom ludzi, którzy jeszcze umarli przed potopem. I zwiastował duchom będącym w więzieniu, one były w więzieniu, które niegdyś były nieposłuszne, gdy Bóg cierpliwie czekał za dni Noego. A to, że był potop, to był z powodu potężnego grzechu, który się rozmnożył na ziemi. Tak? Czyli to byli ludzie grzeszący, po prostu bardzo ciężko. Tak? I z tego wynika, że duch Jezusa wstąpił do Szeolu. Tak? Czyli w dniu śmierci najpierw udał się na łono Abrahama, zwane rajem, i tam prawdopodobnie powitał, bo wcześniej umarł od tamtego człowieka na krzyżu obok, i go powitał w tym raju, tak? Z raju powędrował w dół do Szeolu przeznaczonego dla duchów ludzi grzesznych. No i to jest też bardzo interesujące, ponieważ dlaczego on tam wstąpił? Tak? No Jezus jako sprawiedliwy i tak dalej, ale on poniósł wszelką karę za nas. On poniósł karę za nasze grzechy, za nasze przestępstwa, zachodzenie swoimi drogami. On wziął na siebie nasze choroby i najwyraźniej wygląda na to, że musiał także ponieść duchowe konsekwencje grzechu, że on na jakiś czas poszedł tam do tego piekła, do tego Szeolu, tak? U nas tak to piekło bardziej funkcjonuje, tak? W świadomości ludzi. I tam przemawiał do duchów tych ludzi, którzy żyli w grzechu za dni Noego, które to miejsce było nazwane więzieniem. No i gdy wszystkie już te cele zostały zrealizowane, to opuścił to miejsce i co się stało? I wrócił do sfery obecnego życia, czyli tu na ziemię, i jego ciało zostało wskrzeszone i połączyło się z jego duchem. I potem mamy następne odsłony, kiedy Pan Jezus zaczyna się pojawiać i zaczyna być rozpoznawalny przez ludzi, którzy go znali. Tak? I to się dzieje dosyć długo i mnóstwo ludzi go widziało. Tak? Jadło z nim. Jezus pozwalał się dotykać, objąć, tak? I tak dalej. Jezus, który został wzbudzony, jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Tak jak w Adamie wszyscy umierali, tak wszyscy w Chrystusie zostaną ożywieni. I teraz to, w jaki sposób Jezus zmartwychwstał, jest wzorem dla tych, którzy będą, to będzie miało zastosowanie do życia wszystkich ludzi. Czyli niematerialna część człowieka wróci ze strefy duchów, tam gdzie Bóg oznaczył, gdzie kto oczekuje na zmartwychwstanie, połączy się z jej materialną częścią, z ciałem, które zostanie wzbudzone z martwych. I ponownie powstanie istota ludzka jako duch, dusza i ciało. I teraz pytanie, jaki będzie los chrześcijan po śmierci? Jaki będzie los? I Nowy Testament pokazuje taką jedną różnicę między tym okresem poprzedzającym zmartwychwstanie Chrystusa, a po jego zmartwychwstaniu. Że przed zmartwychwstaniem, to co przed chwilą mówiłam, duchy ludzi sprawiedliwych szły do tego Szeolu, ale do takiego miejsca zwanego rajem albo łonem Abrahama. A od momentu, kiedy została już pełna ofiara Jezusa, wykonała się i Jezus zmartwychwstał, to przed duchami ludzi sprawiedliwych stanęła otworem droga do takiego natychmiastowego i bezpośredniego wstąpienia do nieba i do strefy przebywania Boga. I my w to naprawdę mocno wierzymy, że kiedy człowiek, który jest w Chrystusie, który należy do Niego, który powierzył Mu swoje życie, pokutował, szczerze odwrócił się od swoich grzechów, z Bożą pomocą, dzięki Bożej łasce oczywiście, to taki człowiek, kiedy umiera, to on bezpośrednio idzie do Boga. No taka jest właśnie nauka nowotestamentowa. I w Dziejach Apostolskich, słuchajcie, w 7 rozdziale, może sobie otwórzmy, tam jest historia Szczepana, który był kamieniowany. Tak? Szczepan, człowiek pełen Ducha Świętego, diakon usługiwał przy stołach, słuchajcie, i to się okazuje, że to trzeba być pełnym ducha, żeby to dobrze robić. Słuchajcie, i on podpadł, że tak powiem, i w którymś momencie ciężkie zarzuty przeciwko niemu stawiono i doszło do jego ukamieniowania. I my tutaj widzimy 55 werset. On wygłosił mowę do Żydów i słuchając tego zawrzeli gniewem w swych sercach, zaczęli zgrzytać na niego zębami, a on tymczasem pełen Ducha Świętego utkwił wzrok w niebie i zobaczył chwałę Boga oraz Jezusa stojącego z prawej strony Boga. I mówi, oto widzę otwarte niebo, powiedział, i Syna Człowieczego stojącego po prawicy. No na te słowa to już w ogóle się strasznie zdenerwowali. I kamieniowali tam Szczepana, który wzywał imienia Pana i mówił, Panie Jezu, przyjmij ducha mego. I jeszcze wołał, nie policz im tego grzechu, podobnie jak Pan Jezus, który też w ostatniej chwili tak wołał. Ale co on zobaczył? On zobaczył Jezusa Chrystusa i on wiedział, mówi, Boże, przyjmij mojego ducha, idę do Ciebie. Tak? Idę do Ciebie. I wiecie co, bardzo taką podobną myśl pisze Paweł, który naprawdę zapłacił ogromną cenę za to, że poszedł za Chrystusem. Apostoł Paweł był człowiekiem, który prześladował chrześcijan. Był doskonale wykształconym faryzeuszem, który świetnie znał Słowo Boże, ale jakoś nie znalazł w tym Słowie Mesjasza. To Słowo, ten Stary Testament wskazywał cały czas na to, że Jezus jest Mesjaszem, a on tego nie rozpoznał i był przekonany, że on naprawdę czyni służbę Bożą, prześladując chrześcijan i ich mordując i po prostu był takim prześladowcą Kościoła. On był postrachem Kościoła. Na imię Pawła, Trzabła, to po prostu chrześcijanie drżeli, tak? I kiedy on już się nawrócił, to naprawdę ciężkie rzeczy przechodził. Pisał o tym, że był kamieniowany, że był w niebezpieczeństwie w podróży, w niebezpieczeństwie od braci, w niebezpieczeństwie od Żydów. Miał bardzo ciężki żywot i tylko mówi: Boże, ale Boża łaska działa przeze mnie, Twoja moc działa przeze mnie i to nie ja działam, ale właściwie to Twoja łaska działa przeze mnie, tak? I on pisze coś takiego w Filipian, 1 rozdział 21-24. Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. Dla mnie życiem jest Chrystus. Śmierć jest zyskiem. Pragnę rozstać się z życiem, być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. Lecz z drugiej strony pozostać w ciele to ze względu na was rzecz potrzebniejsza. I Paweł mówi: Boże, ja już bym chciał być z Tobą. Ja już bym się chciał połączyć z Tobą, że to jest już daleko lepiej, że ja tu będąc na tej ziemi jestem w oddaleniu tak naprawdę od Ciebie. Ja wierzę, że Paweł doświadczał tej Bożej obecności i wielokrotnie takiej Bożej łaski, pomocy i uzdolnienia. Wielokrotnie mówi: Boże, ja już myślałam, że naprawdę nie przeżyjemy, ale jednak wyrwałeś nas z tego, jeszcze przedłużyłeś te dni życia. Tak? On mówi: śmierć zyskiem. To nie był człowiek, który miał myśli samobójcze w depresji. To był człowiek, który znał Chrystusa i mówi: ja po prostu bym wolał być z Tobą, Panie. Połączyć się z Tobą. Czyli ta myśl się przewija, tak, że kiedy my, ci, którzy należą do Chrystusa, umrzemy, to my się połączymy z Bogiem. Będziemy już w tym najlepszym miejscu. Tak? I to, co powiedziałam, zmartwychwstanie Chrystusa jest wzorem zmartwychwstania dla wszystkich ludzi. I duch osoby zmarłej zostanie odwołany z tego miejsca, do której wysłał go Bóg. Bo kiedy staniemy po śmierci przed Bogiem, to On oceni, czy my należeliśmy do Chrystusa, czy też nie. Gdzie my mamy ten czas oczekiwania spędzić. Tak? I wierzymy, że chrześcijanie spędzą go, duch człowieka będzie razem z Bogiem, tak? W sferze nieba, duch niesprawiedliwych w sferze piekła, ale przyjdzie moment, że każdego ciało zostanie wzbudzone i się na nowo, słuchajcie, połączy duch z duszą i ciałem i wtedy będzie sąd nad człowiekiem. I teraz pytanie, co to będzie też za ciało? Bo to też były rozważania, jakieś takie całkiem nowe, czy może takie jak było. Co to będzie za ciało? I czytamy w psalmie 139, 13, 16. Ty stworzyłeś moje nerki, ukształtowałeś mnie w łonie mej matki. Wysławiam, że cudownie mnie stworzyłeś. Żadna kość moja nie była ukryta przed Tobą. Choć powstawałem w ukryciu, utkany w głębiach ziemi. I tu jest mowa o ziemi. Tak, że Bóg wziął te elementy, które są w ziemi. Tak, kształtując nasze ciało. Tak? Oczy Twoje widziały czyny moje. A w księdze zapisane są wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. Wiecie, ja nieraz się zastanawiam. Mówię: Boże, jakie to jest cudowne. Każdy dzień nasz jest zapisany w księgach Bożych jeszcze przed założeniem świata. On wszystko o nas wie. Przenika każdą sprawę. Sam osobiście nas kształtował w łonach naszych matek, tak? I one znajdowały się, te elementy, w głębiach ziemi, czyli to są te wszystkie pierwiastki, które właściwie są w ziemi, tak? I to potwierdza właściwie nauka, tak? Że nasze ciało się składa z tego, co jest w ziemi, tak? Z tych minerałów wszystkich. Ciało człowieka po śmierci się rozkłada do tych elementów i będzie odtworzone to samo ciało. I jest taka ciągłość między tym ciałem, które jest teraz, a tym ciałem, które będzie w chwili zmartwychwstania. Te wszystkie elementy zostaną zebrane. I teraz tak, Jezus po zmartwychwstaniu pozwolił się dotykać, patrzeć, pokazywał ręce, nogi. Pamiętamy niewiernego, tak zwanego niewiernego Tomasza, który mówi: no jak nie wezmę palca, tam w bok nie wsadzę, to ja nie uwierzę, że on powstał z martwych, tak? Pomimo, że Jezus wielokrotnie mówił, że tak będzie. Jakoś tak trudno było w to uwierzyć, tak? I Jezus mówi, zwraca się do Tomasza: daj na to swój palec, oglądaj moje ręce, daj tu rękę, włóż mój bok i nie bądź bez wiary, lecz wierz. Pozwolił mu na to? No pozwolił. Potem powiedział: no ale błogosławiony, który nie widział, a uwierzył. Ale Tomaszowi pozwolił, czyli on nadal ma miejsca po ukrzyżowaniu. Nadal może pokazać te blizny. Wiecie, mi się kiedyś zdarzyło, ja to też opowiadałam, jak opowiadałam komuś o moim wypadku w górach. Ten człowiek mnie odpytał, mówi, nie, on w to nie wierzy, bo to jest niemożliwe. I myślę sobie, no pierwszy raz mi się zdarzyło, że mi człowiek nie uwierzył w moje osobiste świadectwo, tak? No kłamce ze mnie zrobił. Ale potem sobie pomyślałam, no mam bliznę na nodze, tutaj na kostce. Może trzeba było ją pokazać na dowód tego, że sytuacja miała miejsce. I Pan Jezus to samo zrobił z Tomaszem. Mówi, zobacz, włóż palec w to miejsce. Tutaj był gwóźdź, tak? Którym byłem przybity do krzyża. Czyli one nadal nosiły te, w tym nowym, zmartwychwstałym ciele znowu nosiły ślady gwoździ i włóczni. I to ciało było prawdziwym ciałem, tak? Potrafił Jezus zjeść ze swoimi uczniami i tak dalej, tak? I też jest taki ciekawy fragment w Ewangelii Łukasza 21, 16, 18, gdzie jest powiedziane, no będą was wydawać rodzice, bracia, krewni i przyjaciele i zabijać niektórych z was i będziecie znienawidzeni przez wszystkich dla imienia mego. Lecz i włos z głowy waszej nie zginie. No i pytanie, jakiego to czasu dotyczy? Czy to właśnie czasu dotyczy tu na tej ziemi, żaden włos nie zginie? Czy to chodzi o to, że po zmartwychwstaniu nawet każdy włos będzie odtworzony nasz? Że po prostu Bóg pamięta nawet, wiecie, kolor naszych włosów. Nie, no tak nie patrzcie, bo to do farbowania. Ale po prostu, że w każdym szczególe Bóg pamięta, w jaki sposób nas stworzy i to zostanie odtworzone. I chyba zakończymy zakończymy ten temat w tym momencie. Chciałam powiedzieć, że ja mówię to nie, jak gdyby to nie jest moje rozważanie osobiste, tylko na podstawie, powiedziałam, książki Derka Prince'a Podstawy wiary chrześcijańskiej. Tak, podobnie jak o sądzie wiecznym. I ciąg dalszy nastąpi. Tak? Amen. I pomódlmy się może o to, żeby nam Bóg te rzeczy, jak gdyby, żeby one były takie objawione w naszym życiu. Tak? Żeby to tak się, żebyśmy mieli tak to wszystko poukładane. Także Boże, Panie, my Ci chcemy podziękować za tą właśnie taką naukę o zmartwychwstaniu, że to jest taką naszą nadzieją. Że w tej nadziei my chcemy żyć, że my powstaniemy z martwych. Boże, że my się spotkamy z naszymi bliskimi, krewnymi, którzy odeszli, a zasnęli w Chrystusie Jezusie. Boże, my Ci dziękujemy, że Ty zadbałeś o to, żeby nas wykupić, każdego z nas. I żeby możemy być Twoją własnością. Boże, i proszę Cię, aby to słowo taką wykonało pracę w naszych sercach, Boże, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.